Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś przyjrzymy się relacjom amerykańsko-chińskim, oczywiście z Rosją i Ukrainą w tle. Pretekstem do tego jest spotkanie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem, które odbyło się w San Francisco. Moim gościem jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego Bogdan Góralczyk, politolog i sinolog. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Głównym tematem dyskusji obydwu polityków była kwestia Tajwanu i zaraz do niej przejdziemy. Sprawy ukraińskie i rosyjskie zostały właściwie wspomniane przez Joe Bidena jednym zdaniem w czasie konferencji prasowej, zresztą razem z wojną w Strefie Gazy. Czy to oznacza, że ten temat wojny na Ukrainie nie odgrywa istotnej roli w stosunkach Pekinu i Waszyngtonu? Czy w ogóle też kwestia Rosji nie odgrywa istotnej roli?
To nie jest najważniejsza kwestia dla obu stron. Po stronie amerykańskiej zwróciłbym uwagę na opublikowany właśnie w prestiżowym magazynie Foreign Affairs artykule studium dwóch bardzo znanych, wpływowych, opiniotwórczych znawców tematyki, pana Haasa i Charlesa Kupchana, którzy mówią, że kontrofensywa ukraińska się nie powiodła, że Ukraina nie uzyskała i nie uzyska, nie sięgnie po swoje definiowane cele, czyli odzyskanie wszystkich utraconych terytoriów. I jest próba nakłaniania strony ukraińskiej do rozpoczęcia rozmów. Jeśli byłoby to w tej chwili, to domyślamy się, że bardziej na warunkach rosyjskich. Na szczeblu najwyższym politycznym, jeśli chodzi o relacje chińsko-amerykańskie, było wiele, wiele większych spraw. Oprócz relacji dwustronnych, które są, jak to się po obydwu stronach Pacyfiku w tym przypadku określa, najbardziej intensywnymi relacjami dwustronnymi na globie, bo to jest kwestia i handlu, i inwestycji, i wysokich technologii, i wspomniany przez pana Tajwan, ale też na przykład, i to uważam za największe osiągnięcie tego szczytu Biden-Xi Jinping, sztucznej inteligencji. Otóż każdy, kto się interesuje tematyką, ten wie, że jest dwóch tylko graczy wagi superciężkiej w tej dziedzinie, to znaczy Stany Zjednoczone i Chiny albo vice versa. Tymczasem fachowcy, ja do nich nie należę, od sztucznej inteligencji powiadają, że jesteśmy na progu, że ona może wyrwać się spod kontroli człowieka. I w tym sensie obydwie strony się dogadały, a wcześniej podpisały międzynarodowe porozumienia zgodnie, żeby tę sztuczną inteligencję kontrolować i to uważam za ogromne osiągnięcie. Również w sprawach międzynarodowych była z punktu widzenia Chin, ale teraz akurat i Amerykanów kwestia ważniejsza, a mianowicie Hamasu, ale tak naprawdę Hezbollahu i niebezpieczeństwa eskalacji konfliktu poza Strefę Gazy. Tu chodzi, mówiąc krótko, o Iran, no bo spełnił się, kiedyś Zbigniew Brzeziński o tym pisał w znanej książce Wielka Szachownica, czarny sen amerykańskiego stratega, to znaczy, że Chiny współpracują z Rosją i Iranem i tego jesteśmy świadkami. No i na ten temat też znacznie więcej rozmawiano, a znacznie mniej o Europie, w tym Ukrainie.
Z tego, co pan powiedział, to tak wynika, jakby ta sprawa ukraińska już była pozamiatana, tak? Czy na podstawie tego jednego artykułu my możemy aż taki wniosek wyciągać, że już teraz Amerykanie
będą... Ja bym takiego wniosku nie wyciągał, bo gdyby była pozamiatana, to byłoby nieszczęście dla Ukraińców w tej kolejności, dla nas tu w Polsce, i dla całego Zachodu, bo byłaby to klęska i porażka strategiczna większa od Afganistanu. Ale ja tylko uczulam, że Ukraińcy rzeczywiście swoich celów planowanych nie osiągnęli, że odczuwamy wyraźne zmęczenie opinii publicznej i środowisk i elit opiniotwórczych, przykładowo wśród amerykańskich republikanów, zmęczenie wojną ukraińską, przestaje się dostarczać na większą skalę niż wcześniej sprzęt Ukrainie, no i że pojawiają się już takie głosy w głównym nurcie w mainstreamie amerykańskich mediów. To daje do myślenia, trzeba bardzo głośno krzyczeć, żeby Amerykanie się z tego nie wycofali, to jest zadanie również naszej i europejskiej dyplomacji.
Jeżeli chodzi o Chiny i o Rosję, czy dla Chin nie jest korzystne, żeby ta wojna jednak trochę jeszcze nadal osłabiała Rosję, tak żeby Chiny mogły nie tylko na przykład sprowadzać surowce energetyczne, ale też może jeszcze więcej inwestować niż jak dotąd inwestują w Rosję, w tę osłabioną Rosję przez wojnę?
Stanowisko Chin, czego u nas nie dostrzegamy wobec Rosji, było bardzo, po rosyjskiej agresji na Ukrainie, było bardzo dynamiczne. W pierwszych dniach tuż po agresji Chińczycy bardzo się cieszyli, nawet w swoich kawiarniach i pubach puszczali rosyjskie czastuszki. Później było ogromne rozczarowanie, które doprowadziło nawet do tego, że Xi Jinping nie wysłał depeszy gratulacyjnej z okazji rocznicy okrągłej urodzin Putina. No ale ostatnio, jak wiemy, Władimir Putin był w Pekinie i był głównym gościem na trzecim szczycie tej inicjatywy Xi Jinpinga, pasa i szlaku, czyli tych dwóch jedwabnych szlaków, o których wspominałem. To jednoznacznie pokazuje, że relacje z Rosją są przez Pekin podtrzymywane, celebrowane, bo Chińczycy widzą, co się dzieje, że mamy, jak w czasie I wojny światowej, na frontach w Donbasie czy gdzieś na południu Ukrainy, wokół Chersonia, wojnę pozycyjną. Wojna pozycyjna ma to do siebie, że jest wojną na wyczerpanie, a wojna na wyczerpanie ma z kolei to do siebie, to wiemy z historii, że zawsze zwycięża ten, który ma większe potencjały. No a nie trzeba być chyba fachowcem, żeby widzieć, że Rosja potencjały ma większe i terytorialne, i zasoby, nie mówiąc o ilości ładunków jądrowych. I w tym sensie mamy tu embaraz, ale to jest kwestia, która nie była pierwszorzędna na szczycie w San Francisco, z tym, że ona oczywiście jest strukturalna i Chiny uważają, że trzeba tym bardziej teraz wzmocnić relacje z Putinem i z Rosją, no bo dla nich najważniejsza jest rozgrywka o nowy ład światowy, o Tajwan, o swoje wpływy, o swoje miejsce, no, a to jest rozgrywka przecież ze Stanami Zjednoczonymi. Ona została moim zdaniem na szczycie w San Francisco, doszło to po prostu do zawieszenia broni. To jest na czas tej kampanii amerykańskiej, chyba że wcześniej, 13 stycznia przyszłego roku, więc tuż są wybory na Tajwanie. Tam może różnie być, jeśli wygra obecnie sprawująca władzę administracja Demokratycznej Partii Postępowej, no to niewiele się zmieni, ale gdyby wyszła, a właśnie się połączyła na Tajwanie tamtejsza opozycja, no to ona może rozpocząć rozmowy pokojowe z Pekinem i to już będzie znowu taki balon, jak był w lutym mijającego roku, który storpedował wyniki poprzedniej rozmowy, czy poprzedniego szczytu Biden-Xi Jinping w listopadzie poprzedniego roku, minionego roku. Czyli mamy dynamiczną sytuację, gdzie wiele czynników gra rolę, ale obie strony uznały, że jest w ich interesie, ażeby teraz wyciszyć te napięcia i spory i w miarę możliwości naprawić, co tylko się da. Natomiast zderzenie jest strukturalne, długofalowe, długoterminowe i po przyszłorocznych wyborach amerykańskich znowu się to w pełnej klasie nam ujawni.
Zaraz wrócimy do San Francisco, ale jeszcze chciałem się dopytać, czy Chiny gospodarczo, możemy powiedzieć, że korzystają na tej trwającej wojnie i no, na przykład dzięki temu, że Rosjanie dają im zniżki na surowce energetyczne?
No korzystają i mają do czynienia z osłabionym partnerem. To już nie są równorzędni partnerzy, to są relacje junior partner, starszy brat. Przez wieki i Rosji carskiej, i później ZSRR było tak, że to Związek Sowiecki był wielkim bratem dla Chin, a teraz jest dokładnie odwrotnie. Gospodarka chińska jest 8-10-krotnie większa niż Federacji Rosyjskiej. Kiedy rozpadał się ZSRR, ja wiem, że on rozpadł się też na republiki związkowe, był organizmem większym, ale to były gospodarki jeszcze porównywalne, więc to pokazuje skalę zmian, które przede wszystkim zaszły na terenie Chin. I oczywiście i amerykańskie, i zachodnie sankcje, i sama wojna, to jest osłabienie rosyjskiego partnera, więc to jest dla Chin korzystne, a równocześnie korzystają z rosyjskich surowców po zaniżonych cenach, więc korzyści mają wiele i dlatego nie grają na kartę taką, żeby być tym odpowiednim rozjemcą, bo mogłyby taką rolę odegrać, ale najwyraźniej politycznie nie chcą.
Już wracając teraz do San Francisco i też przyszłorocznych listopadowych wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy zdaniem pana profesora mamy taką sytuację, że właściwie i Biden, i Xi Jinping mają tutaj wspólnego potencjalnego wroga, to znaczy możliwość powrotu na stanowisko prezydenta Donalda Trumpa, dlatego że no, widzimy na przykład, może można to rozpatrywać w ten sposób, wspólną walkę z, czy też zapowiedź walki ze strony Chin z eksportem fentanylu, czy też prekursorów do tworzenia tego narkotyku, czy to też nie jest taki ukłon trochę w stronę Bidena, co ma mu pomóc właśnie w tej przyszłorocznej, czy też właściwie już chyba rozpoczętej, można powiedzieć, kampanii wyborczej?
No, Donalda Trumpa już znamy, że jego ego idzie przed 5 metrów przed nim, że gdyby wrócił, to moje zdolności osobiste, analityczne się kończą. Ja w głowie Donalda Trumpa nie byłem, nie jestem i nie będę. Więc będzie taki roller coaster, nieprzewidywalność. I nikt, myślę, że za bardzo poza Stanami Zjednoczonymi nie chciałby tego powrotu. No ale sytuacja dzisiejsza jest taka, że to Trump jest bardzo realnym i poważnym kandydatem. Gdyby powrócił do władzy, to ja myślę, że będą wtedy dwa podstawowe scenariusze, albo roller coaster, czyli totalna nieprzewidywalność, albo jakiś, jak to Donald Trump sam podkreślał wielokrotnie, w jego biznesowym duchu, taki deal, wielkie porozumienie z Chinami, podział świata na strefy wpływów. Kiedyś Portugalczycy z Hiszpanami taki pakt Tordesillas podpisali, podzielili ocean na pół. Czy to jest możliwe we współczesnym, zglobalizowanym świecie, to jest znak zapytania. No ale z Trumpem różne niekonwencjonalne rzeczy mogłyby być, natomiast Biden jest jak najbardziej przewidywalny i pod tym względem Chińczycy niewątpliwie, szczególnie po tym ostatnim szczycie, chcieliby z nim dalej współpracować, no tylko że Joe Biden jest wiekowy i to widać i czuć, i to też może być problem w najbliższych miesiącach.
A jeśli porównać to spotkanie w San Francisco z tym, co się odbywało w październiku w Pekinie, tam właśnie, gdzie był Władimir Putin, te relacje Władimira Putina, Xi Jinpinga i Xi Jinpinga z Bidenem, bo no też były jakieś takie nieoficjalne smaczki w czasie tego spotkania, tak kiedy tutaj Biden się zainteresował samochodem Xi Jinpinga, co widać, że się podobało, chińską limuzyną. Ja nazwy po chińsku nie powiem, ale to jest chyba nazwa, która oznacza
czerwony sztandar.
Czerwony sztandar, właśnie. Więc jakby pan to porównywał? Czy może z Putinem są bardziej przyjacielskie relacje, a tutaj są bardziej profesjonalne? Jak to wygląda z pana punktu widzenia?
W obydwu przypadkach są polityczne i profesjonalne. Nie ma przyjaźni na takim szczeblu politycznym. Zapomnijmy o tym. W obydwu przypadkach przywódcy się znają. Oczywiście było więcej spotkań i więcej czasu ze sobą spędzili panowie Putin i Xi Jinping, ale Xi Jinping z Joe Bidenem byli kiedyś przecież wiceprezydentami. Oni się znają osobiście od 15 lat i policzyli eksperci, że spędzili już razem ze sobą ponad 100 godzin. To już jest dużo, jak na skalę międzynarodową, wiedzą, znają się i w osobistych relacjach są dla siebie wzajemnie uprzejmi, ciepli. To niewątpliwie ułatwia, a nie utrudnia prowadzone rozmowy.
Czy Stany Zjednoczone mogą zmniejszyć swoją krytykę pod adresem Chin, na przykład jeżeli chodzi o prześladowanie Ujgurów? Bo dzisiaj mieliśmy informację o tym, że Departament Handlu USA wypisał z czarnej listy Instytut Kryminalistyki właśnie chiński. Ma to być właśnie odpowiedź na walkę z fentanylem, no ale tu jest ta kwestia tego, że ten instytut jest też zaangażowany w inwigilację Ujgurów. Czy takie kwestie już teraz zejdą na dalszy plan?
Nie będą eksponowane, natomiast nie zejdą, bo amerykańskie społeczeństwo i elity polityczne są przecież pluralistyczne, demokratyczne. Jedni będą Chiny jeszcze bardziej atakowali, drudzy mniej. Jedni będą traktowali jako partnera, drudzy za konkurenta, trzeci za wroga. Taka jest natura demokracji. Natomiast Jak mówię, wróciłem właśnie z Chin, my bezustannie wyciągamy Chińczykom właśnie Xinjiang, wcześniej Tybet czy Hongkong. Kwestia Tajwanu jest bezustannie na tapecie, a oni z kolei tam wyciągają, że w Ameryce strzelają do ludzi, że są nadmierne użycie broni, że był ruch Black Lives Matter, czyli mówiąc potocznym językiem polskim, a uważ, biją Murzynów. Więc to okładanie się medialne było wzajemne. Jedno jest istotne i ważne, nawet w naszym głównym nurcie mediów w pewnym momencie w czasie pandemii stała się głośna tak zwana wilcza dyplomacja chińska, że oko za oko, ząb za ząb. No to w Pekinie tamtejsze władze wyciszyły, największych i eksponentów skierowały w ogóle do innej pracy albo w MSZ-cie na inne, pomniejsze stanowiska. No i teraz obowiązuje linia raczej Amerykanów, jak mówię, młodych zapraszamy, a nie walczymy z nimi niczym, bo ta wilcza dyplomacja to nawiązywała do takiego filmu, najbardziej kasowego zresztą w ostatnich latach na terenie Chin, gdzie to oficer chińskich służb specjalnych gdzieś na terenie Afryki okładał dosłownie Amerykanów i amerykańskich najemników. No i to się cieszyło ogromnym powodzeniem, ale to minęło i atmosfera teraz odgórnie będzie na terenie Chin w tamtejszej propagandzie na pewno poprawiana. Natomiast po stronie amerykańskiej będzie pluralizm, jest kampania wyborcza, różne rzeczy będą się zdarzały. Natomiast w ogóle stosunek Zachodu do Chin po pandemii bardzo się pogorszył. Jest agencja Pew przy Uniwersytecie Georgetown, bardzo przeze mnie ceniona, wiarygodna, która niedawno w lecie tego roku robiła kolejny sondaż i wynika z niego, że 67% badanych i tyleż samo dokładnie w Polsce, bo ona i w Polsce prowadzi badania, ma negatywny stosunek do Chin. To jest nowa jakość i Chiny mają tego świadomość, że trzeba będzie próbować wizerunek ocieplać, stąd te pandy w ruchu i zaproszenia dla studentów.
Profesor Bogdan Guralczyk, politolog i sinolog, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.